Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan Jarosław Gowin, Polska Razem, dzień dobry.
Pozdrawiam serdecznie po raz kolejny słuchaczy Radia Elka.
To jest trzeci, nie będziemy sobie liczyć, ale często pan bywa w Lesznie, mimo że Polski Razem tu nie bardzo widać.
Ale mamy bardzo dobrego prezydenta miasta, z którym blisko współpracowałem, kiedy obydwaj byliśmy posłami Platformy. Pozdrawiam serdecznie pana prezydenta Borowiaka. No i może w Lesznie rzeczywiście Polski Razem tak bardzo nie widać, ale w Wielkopolsce jest nas coraz więcej. Nasi kandydaci są też we wszystkich okręgach na wysokich miejscach. Tutaj w okręgu leszczyńskim na piątym miejscu jest kandydat co prawda z Kalisza, ale to jest doświadczony lekarz. Myślę, że także w Lesznie znajdzie swoich wyborców.
Z Kalisza też po ptakach, powiem szczerze, bo jak niektórzy mówią...
Aż tak źle, to
Kalisz,
niemal jak,
Kalisz to nie Wielkopolska.
Niemal jak Kraków i Warszawa.
No to trochę tak podobnie, bo to już na zabory były w XIX wieku. Tak swoją drogą duża odwaga, że pan się tutaj pojawia, bo nam pan jeszcze jako minister sprawy namieszał w sądach.
Panie redaktorze, ja nie zlikwidowałem żadnego sądu, natomiast likwidowałem stołki prezesów sądów. Tak nawiasem mówiąc, głównym oponentem tej mojej reformy był nie kto inny jak szef klubu PSL-u Jan Bury. Myślę, że w świetle tych publikacji i materiałów telewizyjnych czy radiowych, które na jego temat już są powszechne, to wszyscy mogą zrozumieć, dlaczego Jan Bury był tak przeciwny przecinaniu lokalnych układów.
Teraz grubo pojechał, że pan myśli, że on był przeciwko likwidowaniu prezesów, bo go prezesi mogliby dopaść?
Ja już kiedyś opowiadałem, chyba nie panu redaktorowi, ale mówiłem w mediach, że jak tylko ogłosiłem mój plan reorganizacji sądów, przyszedł do mnie pewien ważny polityk, jego nazwiska nie będę ujawniał, przyszedł z taką kartką papieru, na której była lista sądów i powiedział mi, tych nie ruszaj, bo tam są nasi prezesi. Nasi prezesi, jak się to ma do niezawisłości sędziowskiej, do niezależności wymiaru sprawiedliwości? Oczywiście dodam od razu, że przytłaczająca większość i prezesów, i szeregowych sędziów to są ludzie bardzo uczciwi, ale wymiar sprawiedliwości ma to do siebie, że wystarczy jedna czarna owca i bardzo dużo można zepsuć.
No, ale nie czuje pan, że to likwidowanie tych sądów po raz kolejny potwierdzało to zresztą, z czym walczy PiS, czyli centralizacja, wszystko przenosimy wyżej, małe ojczyzny deprecjonowane?
No ale pan powtórzył coś, co rozmija się z faktem. Powiedział pan o likwidacji małych sądów. Sądy nie były likwidowane. Były likwidowane etaty prezesów sądów włączone.
Ludzie czuli, w sensie nie mamy swojego sądu, mamy tylko jakiś oddział, jakąś delegaturę.
Nie, ludzie tego nie czuli. Ludzie tego nie czuli. Protesty organizowali politycy, samorządowcy albo bardzo często sami sędziowie. No tak, ale z punktu widzenia mieszkańca, nie wiem,
Gostynia
na przykład, czy Rawicza, jest kompletnie obojętne, w którym sądzie jest prezes. Ważne jest, żeby sądy funkcjonowały sprawniej.
Tak, to
a ja tych prezesów
Warszawy,
chciałem
albo z
wykorzystać.
Krakowa, a nie z małej ojczyzny, gdzie chce się mieć wszystko swoje, tutaj ważne.
Pytanie, czy chcemy mieć swoje, czy chcemy mieć dobrze funkcjonujące. No mamy w Polsce rekordowo dużą liczbę sędziów tak zwanych funkcyjnych, prezesów, wiceprezesów, przewodniczących wydziałów. To jest jedna z przyczyn, dla których sądy funkcjonują.
Ja mam
słabo.
Dobrze rozumieć, że jeżeli PiS wygra wybory i będzie tworzył rząd, to i będzie miał większość parlamentarną z Jarosławem Gowinem w PiSie, to wróci pan do tego pomysłu?
Nie, bo proszę sobie przypomnieć, że PiS akurat tej reformie też był przeciwny. Posłowie PiSu głosowali przeciwko niej, natomiast wymiar sprawiedliwości wymaga reform dużo głębszych niż to, co ja rozpocząłem. Mamy tutaj plan, między innymi chcielibyśmy no, po pierwsze poddać sądy większej kontroli ze strony ministerstwa. Dzisiaj minister sprawiedliwości ma tak naprawdę związane ręce. My po drugie chcemy uprościć procedury sądowe. Po trzecie, no, chyba trzeba uprościć też strukturę sądów, bo są te trzy instancje, sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne. Sprawy wracają z jednej instancji do drugiej, z drugiej do trzeciej, potem znowu wracają do pierwszej. To trwa w nieskończoność. Trzeba to uporządkować.
A jak to uporządkować?
No, na przykład wprowadzić strukturę dwuszczeblową, czyli sąd pierwszej instancji, odwołanie trafia do drugiej instancji, druga instancja już nie zwraca sprawy do ponownego rozpatrzenia w pierwszej, tylko podejmuje ostateczną decyzję.
Rozstrzyga, czy wyrok jest ważny, czy nie.
Tak jest.
I już tak to ma działać. I to jest w programie PiS-u?
To jest w naszych planach.
Ale pytam, czy PiS-u, bo pan jest w PiS-ie, że tak powiem, jako przystawka.
Nie.
No, ale jako przystawka.
Jestem koalicjantem PiS-u. To brzmi dużo lepiej niż przystawka, panie redaktorze. Natomiast przedstawiliśmy nasze plany i program dla Polski na takiej konwencji programowej na początku lipca. Jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, nie ma między nami różnic, chociaż oczywiście nie będę ukrywał, że są rozmaite różnice w innych obszarach, zwłaszcza w gospodarce, bo tutaj PiS, jak wiadomo, jest partią kładącą nacisk na bardzo dużą opiekuńczość ze strony państwa, a ja stawiam i Polska Razem, my stawiamy raczej na prywatną własność, na swobodną inicjatywę gospodarczą, na niskie podatki.
Jak się pan z tymi socjalistami, aczkolwiek pobożnymi, dogada?
No, oni są socjalistami pobożnymi, ale jak pan sobie przypomni, to Jarosław Kaczyński był ostatnim premierem, który obniżał w Polsce podatki. Niepobożni liberałowie, czyli Donald Tusk, okazali się tak naprawdę etatystami. Bo przecież, no, niestety, przykro mi to mówić, jako byłem politykowi Platformy, ale to zarządów Platformy. 21 razy podnoszono podatki. To był zresztą jeden z głównych powodów, dla których z Platformy odszedł.
No, ale PiS też chce jakieś podatki dokładać, tak? To nowe.
A tak, oczywiście, ale to akurat jest w pełni uzasadnione, bo my chcemy opodatkować tych, którzy do tej pory podatków w Polsce nie płacą. Czyli przede wszystkim hipermarkety, te sklepy wielkopowierzchniowe, bo one wykańczają polskich kupców właśnie tym, że wyprowadzają zyski całkowicie nieopodatkowane. No, polscy kupcy płacą podatki. W efekcie polski handel chyli się ku upadkowi, więc chcemy opodatkować sklepy wielkopowierzchniowe, podatek obrotowy, chcemy opodatkować banki, chcemy opodatkować także firmy ubezpieczeniowe czy telekomy. Dodam, że wszystkie te gałęzie gospodarki są w ogromnej większości w rękach kapitału zagranicznego.
No tak, jesteśmy w jednej wielkiej, szczęśliwej europejskiej rodzinie. No nie postawi pan tamy obcemu kapitałowi.
Nie, i oczywiście jestem w ogóle przeciwny temu, żeby zamykać się na zagranicznych inwestorów, ale pod jednym warunkiem, że ci zagraniczni inwestorzy, jak już tutaj przyjdą, to konkurują z polskimi przedsiębiorcami na uczciwych, sprawiedliwych zasadach. Czyli jak polski kupiec płaci podatki, niech sobie istnieje obok galeria handlowa zagraniczna, ale niech ona też płaci podatki.
No to galeria się wyniesie do innego kraju, sieć się wyniesie do innego kraju, bo przestanie być konkurencyjna.
Nie wyniesie się. Nie wyniesie się, tak straszono na Węgrzech. Viktor Orban opodatkował sieci handlowe i okazało się, że one po prostu przynoszą ciut mniejsze zyski zagranicznym właścicielom, ale nadal się opłaca.
A jest drożej? Dla ludzi?
Nie będzie drożej. Nie będzie drożej, dlatego że jest duża konkurencja. Nie da się tak w niekontrolowany sposób podnosić cen, więc to są takie strachy na lachy. To samo, jeżeli chodzi o sektor bankowy. Tutaj po pierwsze chcemy banki opodatkować. One w ubiegłym roku miały zyski bez opodatkowania 16 miliardów złotych. No, gigantyczne pieniądze zostały wyprowadzone z Polski i znowu nie mam nic przeciwko temu, żeby część banków była w rękach zagranicznych, ale niech one płacą podatki. I wracam do słowa część banków. My mamy 80% sektora bankowego w rękach właścicieli zagranicznych. Trzeba banki zacząć repolonizować.
A jak można repolonizować bank?
To akurat jest dużo łatwiejsze niż na przykład repolonizacja mediów. Ja się bardzo cieszę, że są takie przedsięwzięcia medialne jak Radio LK, czyli polskie media, no ale 95% gazet na przykład dzisiaj w Polsce jest w rękach zagranicznych. Jeżeli chodzi o banki, to Komisja Nadzoru Finansowego w pełni w zgodzie z prawem europejskim może wymuszać na zagranicznych bankach sprzedaż ich filii w Polsce, ale tylko jedną metodą. Poprzez giełdę, czyli poprzez akcjonariat rozproszony, każdy z nas może stać się współwłaścicielem banku i w ten sposób...
Albo wielcy inwestorzy, których stać na kupno tych akcji. Ale... Zastrzeże pan sprzedaż tego w polskie ręce? Tak łatwo
nie,
mówiąc?
Oczywiście, że nie. Ale nie chodzi o to, żeby w przypadku sprzedaży giełdowej 100% akcji trafiało w polskie ręce. Wystarczy, że będziemy mieli pakiet kontrolny. Nawiasem mówiąc, zagraniczne banki teraz chętnie by się pozbyły swoich filii w Polsce, bo te filie są często obciążone niespłacalnymi kredytami frankowymi.
A już kończąc, bo wspomniał panu Wiktorze Orbanie, jest pan jednym z największych, z najbardziej znanych ostatnio adwersarzy papieża Franciszka.
Nie, nie jestem adwersarzem.
Nie wiem, może już pisał do pana, albo dzwonił, bo on podobno dzwoni do ludzi.
Do mnie nie dzwonił. Natomiast rzeczywiście jestem przeciwny przyjmowaniu do Polski imigrantów ekonomicznych, zwłaszcza wyznania muzułmańskiego, bo oni się nie asymilują, żyją na koszt danego państwa, no a w dodatku część z nich niestety popiera ataki terrorystyczne, a w każdym razie nie akceptuje zasad cywilizacji europejskiej i chciałaby narzucenia nam praw szariatu.
No, ale ostatni argument Czeczeńcy, tak? Kilkadziesiąt tysięcy Czeczeńców, muzułmanie, popierający dość nietuzinkowe metody walki z Rosjanami, też bardzo często radykalni, a jednak jakoś się zaklimatyzowali.
Fakt, że przyjęliśmy tutaj ponad 80 tysięcy Czeczeńców, jest najlepszym dowodem na otwartość Polaków i niech nam nikt nie zarzuca braku solidarności. Natomiast z Czeczeńcami sytuacja jest inna, bo oni co prawda są muzułmanami, ale ich śmiertelnym wrogiem jest Rosja. Patrzą na Polskę jako na swojego naturalnego sojusznika. Poza tym oczywiście w Polsce nie ma 80 tysięcy Czeczeńców. Ogromna większość z nich wyemigrowała albo do Europy Zachodniej, albo na Bliski Wschód, gdzie no, niestety wzmocnili szeregi państwa islamskiego.
Mhm. Czyli jak są wrogami Rosji muzułmanie, to są nasi przyjaciele i można ich przyjąć. Można ich tak sprawdzać na granicy.
Nie są wrogo nastawieni do Polski, ale generalnie rzecz biorąc, mówię kategorycznie, że nie powinniśmy dopuścić do powstania w Polsce jakiejś dużej społeczności islamskiej. Wtedy ryzyko ataków terrorystycznych zdecydowanie by się zwiększyło. No a przykłady państw zachodnich pokazują, że oni nie asymilują się w tych państwach. Oczywiście pomijam polskich Tatarów, bo oni są gorącymi patriotami.
Pan Jarosław Gowin, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Raspaja też pan czyta, bo ja też namiętnie Raspaja.
No nie, jeszcze go nie czytałem właśnie. Wszyscy mówią, że powinienem
przeczytać.